Co za historia w Radiu Gdańsk.
Witam Państwa w kolejnej audycji. Dziś chciałbym, żebyśmy porozmawiali o służbie bezpieczeństwa, ale trochę w innym kontekście niż do tej pory. Bardzo często, gdy opowiadamy o wydarzeniach lat 60., 70. czy 80., ta służba bezpieczeństwa pojawia się w tle. Także dokumentacja, którą po sobie pozostawiła, no ale pozostawiła też taką dokumentację o samej sobie. No i mój dzisiejszy gość to skrzętnie wykorzystał. Dr Daniel Wicenty, Instytut Pamięci Narodowej w Gdańsku. Dzień dobry.
Dzień dobry, kłaniam się nisko wszystkim radiosłuchaczom.
No to właśnie, zgniłe jabłka, zepsute skrzynki i złe powietrze, czyli dysfunkcje w służbie bezpieczeństwa w latach 70. i 80. to książka, którą pan przygotował.
Tak jest. Po kłosie jakichś kilku lat badań, przemyśleń i w końcu jest książka.
No dobrze, no to w takim razie, czy to było zbrojne ramię partii? Taka instytucja, która w momencie, kiedy spuszczono ją ze smyczy po 13 grudnia 1981 roku, wykazała swoją ogromną sprawność, demontując polskie podziemie, przedtem bardzo starannie zbierając dokumentację właściwie na wszystkich i nagrywając wszystkich. Czy mamy do czynienia ze służbą, która po prostu jest pewną zdemoralizowaną bandą, mówiąc w cudzysłowie?
Jedna i druga odpowiedź nie wyklucza się nawzajem. To znaczy, jest to przede wszystkim organizacja biurokratyczna także, która ma swoje problemy, która ma problemy z naborem kadr, która ma problemy wynikające z tego, że ludzie się czują niedoceniani, zwłaszcza końcówka lat 80. jest tutaj ważna, bo się w SB coraz gorzej zarabia. To jest także służba, która ze względu na przyjście do resortu spraw wewnętrznych generała Kiszczaka, który był człowiekiem jednak wojska, okazała się w pewnym sensie nie do końca współpracować czy działać według wyobrażeń tego, jak to sobie generał Kiszczak wyobrażał.
No tak, ale jeśli mówimy już o latach 80., no to mamy jakby skrajne przykłady, to mamy ludzi, którzy współpracowali z podziemiem, zresztą także już jakby od przełomu lat 70. i 80., no i mamy zabójców księdza Popiełuszki, czyli takich, no jakby to powiedzieć, spuszczonych ze smyczy morderców. To jest tak naprawdę przeciętnym funkcjonariuszem Polskiej Służby Bezpieczeństwa w latach 70. i 80. Ideowcy gotowi dla partii na wszystko, czy też ludzie, którzy mieli refleksję, że tak naprawdę w tym kraju źle się dzieje i być może należałoby znaleźć się zupełnie po przeciwnej stronie, czy też po prostu ludzie, którzy wykonywali tę pracę?
Myślę, że to byli konformiści, przyzwoicie dosyć wykonujący swoją pracę, ale żadni artyści w werbunku, ani żadni artyści inwigilacji, raczej dość przeciętni, sprawiający się jak trzeba, tak żeby zadowolić swoich przełożonych.
Czy ta sytuacja przełomu tych lat 70., który objął pan badaniem, czy to jest też nie przypad na to, że lata 70. trochę kiepsko przygotowywały te służby bezpieczeństwa na lata 80.? No dlatego, że lata 70. są taką, no jakby to powiedzieć, w działalności, a właściwie może inaczej, w relacjach pomiędzy polskimi środowiskami, no walczącymi o zmianę, a władzą, no takim okresem, no najdelikatniej mówiąc, rozejmu. Jeśli oczywiście jest jakaś opozycja, szczególnie po 76 roku, no to jest to określona ilość osób, nie aż tak znowu bardzo dużo, jak rozumiem one są inwigilowane, one są jakoś kontrolowane, wśród nich zakłada się agentura, ale tak naprawdę w porównaniu do wydarzeń roku 70, czy tego, co nastąpi po 13 grudnia, to jest okres, no powiedziałbym, wakacji, jeśli chodzi o tajne służby.
Trochę tak, chociaż myślę, że nikt w latach 70. nie podjąłby się prognozy 10-milionowego ruchu społecznego, który, jeśli chodzi o rozmiary, nie jest możliwy do kontrolowania, ale gdyby chcieć w kilku słowach powiedzieć, czy się udało Służbie Bezpieczeństwa w odniesieniu do Solidarności, można powiedzieć, że miała tam jednak pewne sukcesy. Oczywiście wprowadzenie stanu wojennego, który wprowadza zupełnie nową jakość w kontroli, bo tu nie tylko przecież i SB, ale wojsko i tak dalej, też tutaj tę odpowiedź by odpowiednio niuansowało. Natomiast jeśli pan wspomniał o latach 70., to zwróciłbym uwagę jeszcze na jedną rzecz. To jest pewne rozbudzenie pewnych potrzeb konsumpcyjnych i zaspokajanie przez ekipę Edwarda Gierka do pewnego momentu, i to też dotyczyło SB-ków. Też przecież byli po prostu pracownikami dostającymi swoje pensje, z pewnymi przywilejami, jeśli chodzi o dostęp do dóbr, ale nie przesadnymi raczej.
A czyli potem okres nagle sklepów za żółtymi firankami to jest raczej lata 60., w latach 70. Słabsze, tak?
Myślę, że dla przeciętnego funkcjonariusza to nie była odczuwalna zmiana. Tak samo jak różne inne przywileje typu resortowe ośrodki wypoczynkowe i tak dalej. Nic nadzwyczajnego tam nie ma. Trochę lepiej niż przeciętnemu obywatelowi PRL się mogło powodzić tutaj w SB-kowi.
A kim był ten SB-k? Bo pana książka ma też takie założenie trochę socjologicznej analizy.
Jak najbardziej, tak.
No właśnie, to kim był ten funkcjonariusz na przełomie lat 70. i 80., czyli w przededniu tego wielkiego sprawdzianu dla Służby Bezpieczeństwa?
W znacznej mierze to był ktoś, kto urodził się tuż po wojnie, czasami w trakcie wojny, ale zbyt późno, żeby o wojnie cokolwiek pamiętać, więc to jest pokolenie, które gdzieś właśnie na początku lat 70. wchodzi w dorosłość, którego raczej nie szukamy ideowości, tak jak w przypadku pierwszego pokolenia UB-ków. Tam takie przypadki z pewnością są całkiem liczne. Tutaj po prostu możliwości dobrej kariery, możliwości wykorzystania faktu tego, że ktoś miał wyższe wykształcenie, dobrych zarobków, czasami także kwestie rodzinne wchodziły tutaj w grę. Rzecz nie jest jeszcze zbadana, ale warta zasygnalizowania. To są także resortowi synowie, czasami córki, czyli jest to drugie już pokolenie funkcjonariuszy w tych latach 70.
Czy to bywają inteligenci, czy to jest na przykład jeszcze wciąż taki proletariacki nabór, w którym pochodzenie z tych niższych warstw społecznych jest premiowane?
I tacy, natomiast warto podkreślić, że wszyscy oni jako ogół robią duży skok jakościowy, jeśli chodzi o wykształcenie. Wprowadzony w latach 60. wymóg co najmniej średniego wykształcenia przy naborze, a potem uzupełniania do wyższego wykształcenia. Część przychodzi już z wyższym, część nawet zaczyna jakieś kariery naukowe, stopnie doktorskie w pojedynczych przypadkach tu się przytrafiają. To się zaczyna wyraźnie zmieniać od lat 60., w latach 70. to już jest inna SB niż 15 czy 20 lat wcześniej.
Gdy patrzymy na tą SB, to ona jest wewnętrznie jakoś bardzo zróżnicowana pod względem na przykład, że w jakichś departamentach to są ludzie elitarni, a w jakichś ludzie, którzy po prostu wykonują swoje polecenia. Czy mówiąc najkrócej, jest jakaś elita, jeśli chodzi o służby bezpieczeństwa?
Elitarnym ma być departament pierwszy w założeniach, to znaczy mają być tam przyjmowani najlepsi ludzie z unikalnymi kompetencjami, zwłaszcza z językami obcymi, bo to jest wywiad, to jest oczywiste zupełnie, choć w praktyce okazuje się, że to są bardzo często także resortowi synowie i wcale niekoniecznie grzeszący nadzwyczajną inteligencją. Elitarna komórka powstała w stanie wojennym Biuro Studiów, gdzie niewątpliwie próbowano ściągać najlepszych oficerów operacyjnych. Swoją specyfikę także piony techniczne posiadające, gdzie wymagano trochę innych kompetencji, gdzie zresztą był chyba stały problem w zdobyciu dobrych kadr, dlatego że kadry techniczne po studiach technicznych były także wchłaniane przez inne obszary gospodarki socjalistycznej. Stąd tutaj SB musiała konkurować na niektórych polach i nie zawsze udawało się jej rzeczywiście ściągnąć takich z rynku, którzy byli dla niej najlepsi.
Taki technokratyczny robot od podsłuchiwania w rodzaju bohatera życia na podsłuchu, to oczywiście było Stasi. Czy Służba Bezpieczeństwa też takich ludzi miała?
Oczywiście tak. Choć nie wiem, czy była aż tak zaawansowana technicznie jak Stasi. Stasi zresztą poziom inwigilacji miała na, powiedziałbym, jeszcze jedną ligę wyżej niż SB ustawione.
Czy jak patrzymy na funkcjonowanie Służby Bezpieczeństwa, to takim elementem, który który warto podkreślać, jest ten element demoralizacji, czyli no mówiąc najkrócej, w latach 70. na przykład kwestia, nie wiem, współpracy z, na takim styku, nie wiem, z cinkciarzami, z aferałami gospodarczymi, z różnymi ludźmi, którzy funkcjonowali, nie wiem, w świecie takich drobnych wymuszeń i tego typu rzeczy, czyli mówiąc najkrócej, kontaktujemy się z nimi czasami nawet służbowo, ale w rzeczywistości jest to taki handlowy, biznesowy związek, który powoduje, my im nie przeszkadzamy, oni nam się odpalają jakąś dolę, czy to było charakterystyczne, czy to, mówiąc najkrócej, też było takim elementem, który próbowano z tej służby bezpieczeństwa no, wyraźnie usunąć?
Taka symbioza z cinkciarzami to raczej jest domena milicjantów. Są też SB-cy nieliczni, którzy gdzieś tam obok się cinkciarzy kręcą, ale to raczej milicjanci. SB-cy natomiast w drugiej połowie lat 80. zwłaszcza zaczęli się kręcić, jeśli tak już to określiliśmy, wokół biznesmenów polonijnych, wokół różnych spółek w rodzaju joint ventures. To zapewniało im czasami także alternatywne zarobki. Albo wręcz stawało się ich potem miejscem pracy w sytuacji, kiedy odchodzili z SB.
Czy gdy patrzymy na te kariery tych ludzi, to ta dynamika zdarzeń polityczno-społecznych lat 70. i 80., czyli ten rozejm, o którym wspomniałem, potem błyskawiczny wzrost Solidarności, a potem z kolei stan wojenny i tak jest z kolei okres kruszenia się komunizmu, takiego wyraźnej degeneracji i oczekiwania na to, że przeskoczymy do kolejnej fazy rozwoju już raczej gospodarczego niż politycznego. Czy to wpływało na in gremio funkcjonariuszy Służby Bezpieczeństwa? Czyli mówiąc najkrócej, czy oni nadążali za tymi zmianami i próbowali się do nich dostosowywać?
Myślę, że jeśli chodzi o ten okres 80-81, postrzegano to jako wielkie wyzwanie dla moralności socjalistycznej SB-ków. Szerzej opisuje tam pomysł stworzenia związków zawodowych w resorcie. I tutaj ciekawa różnica. W zasadzie ci, którzy byli pomysłodawcami, to byli wyłącznie milicjanci. Nie było tam praktycznie, z bardzo nielicznymi wyjątkami, SB-ków. Co pokazywało, że jakby SB jest tutaj trochę bardziej zaimpregnowana. I drugi taki moment to jest koniec lat 80., kiedy widać, że nikt nie przewiduje przyszłości, ani nawet nie próbuje tego robić, bo wydarzenia są bardzo dynamiczne i zaskakujące dla każdego. A szeregowi funkcjonariusze próbują się jakoś dostosowywać. Sądzą, że może będą zwolnieni, że może muszą się zacząć rozglądać za nową pracą. Nie jest dla nich jasne, co w ogóle będzie ze Służbą Bezpieczeństwa, więc to jest taki moment, kiedy to widać rzeczywiście dobrze.
Czyli psy to jest trochę prawdziwe? Znaczy ten film opisujący tę rzeczywistość 89-90 roku?
Myślę, że zaskakująco tak. W niektórych postaciach, w niektórych scenkach może ten film nie zestarzał się, całkiem nieźle pewne rzeczy pokazuje.
To wróćmy w takim razie do tego, co jednak jest tym ważnym elementem. Na ile te elementy patologiczne wewnątrz służby, te elementy demoralizacji, one wpływają na efektywność tego najważniejszego działania? Czyli mówiąc najkrócej, efektywność w zwalczaniu opozycji, podziemia, tego wszystkiego, co jest jednak znakiem przede wszystkim tych wydarzeń, powiedzmy roku 80 do 89.
Tu są oczywiście różne wymiary tej demoralizacji. Ktoś może czuć się niedoceniony finansowo w SB, więc szuka dodatkowych źródeł i nagle okazuje się, że tajny współpracownik albo siatka takich tajnych współpracowników dają takie możliwości. Więc no, energia trochę w inne sprawy idzie. Są bardzo nieliczne przypadki współpracy, można tak to chyba nazwać, SB-ków z ludźmi podziemnej Solidarności, gdzie jakby już zupełnie jest przejście na drugą stronę.
Ale ideowe barykady. Czy komercyjne? Czyli mówiąc najkrócej, czy oni są na przykład gotowi do zdradzenia swojej służby, bo najzwyczajniej w świecie chcieliby parę dolarów?
Nie jestem pewien, czy tu ideowe względy są pierwszorzędne. Choć trudno o jednoznaczną ocenę. Powiedziałbym także o rzeczy, o której dotąd nie wspomnieliśmy. Demoralizacja to jest także alkohol i to jest w zasadzie nie tylko lata 70., ale też i 40., 50., w zasadzie cały okres powojenny. I no, są przykłady funkcjonariuszy świetnie pracujących, dobrze ocenianych, którzy nagle wskutek problemów alkoholowych w zasadzie stają się nie tylko problemem, ale wręcz taką tykającą bombą. Zwłaszcza jeśli dotyczy to przełożonych, pijących albo już wręcz alkoholików.
Gdy pan patrzy na tych ludzi, to myśli pan sobie, że to, co oni uzyskali, czyli ten zasób choćby wiedzy o podziemiu, to mogło być więcej, mogłoby być mniej, gdyby ta służba była lepsza? Jak to ocenić? Mówiąc najkrócej, na ile to była służba wciąż jeszcze efektywna, mająca oczywiście swoje problemy, ale na przykład jeśli chodzi o to zwalczanie tego zagrożenia, no głównie politycznego, bo o nim pewnie najczęściej dzisiaj rozmawiamy, rzeczywiście skuteczne.
Więc na dwojaki sposób można to spróbować ująć. Po pierwsze, co doprowadziło do transformacji ustrojowej i czy to rzeczywiście było działania podziemnej opozycji przede wszystkim. Jeśli odpowiemy sobie, że może niekoniecznie, to być może jakąś rolę miała jednak tutaj ta nie stuprocentowo skuteczna, ale jakoś tam skuteczna służba bezpieczeństwa. A druga kwestia, służba bezpieczeństwa mogła sobie pozwolić na pewne elementy tolerowania pewnych elementów demoralizacji, dlatego że i podziemie nie było idealnie zorganizowane, tak to można ująć, więc przywołuję starą sportową metaforę, gramy tak jak pozwala przeciwnik, a przeciwnik pozwalał nam na dosyć sporo. Nasze potknięcia nie były dramatyczne w skutkach, tak to można ująć.
Gdy patrzy pan na te służby bezpieczeństwa, to myśli pan, że warto też przewartościować jej obraz w tym obrazie tej walki władzy z opozycją w latach tych 70. i 80., czyli że nie taki był to przeciwnik straszny, w związku z tym opozycji było łatwiej, czy też miał ten przeciwnik swoje słabości, w związku z tym na przykład było możliwe powstanie 10-milionowej Solidarności i choć ta solidarność udało się jakoś tam pewnie kontrolować i inwigilować w wielu aspektach, to też ona mogła jednak działać, dlatego że Służba Bezpieczeństwa nie była w 100% efektywna?
Tak, myślę, że jest potrzebne pewne przewartościowanie, zwłaszcza wobec tych głosów, które by mówiły, że to była świetna tajna policja polityczna, czy wręcz takich głosów demonizujących.
Wszystko wiedzieli, wszystko kontrolowali.
Wszystko kontrolowali, nad wszystkim byli w stanie zapanować. Z pewnością tak nie było.
A jak pan miałby powiedzieć, to w jakich aspektach ona była na przykład bardzo słabo efektywna? Czy na przykład ona była dobrym instrumentem takich subtelnych działań politycznych, czyli na przykład tego, co często w książkach na temat tych relacji pomiędzy podziemiem a Służbą Bezpieczeństwa się pojawia, czyli jakieś gry operacyjne, jakieś tego rodzaju działania, a na przykład potem się dowiadujemy, że na przykład jakaś część Służby Bezpieczeństwa zwalczała tego, którego druga część Służby Bezpieczeństwa uważała za osobę cenną i którą należy forować w środowisku politycznym na przykład.
Myślę, że takie naprawdę wyrafinowane przykłady działań, gier operacyjnych, jakbyśmy powiedzieli branżowo, to są punkty. A przeciętna Służba Bezpieczeństwa, przeciętny funkcjonariusz jest dość niechlujny. Byle jak prowadzi tych swoich tajnych współpracowników, zadowala się w gruncie rzeczy byle czym. Czasami też zwraca uwagę na to, że przełożeni chętnie by widzieli dużą liczbę zarejestrowanych tajnych współpracowników, które ma na koncie, co także odbija się na ich jakości. Więc ogólnie jest względnie byle jak, można powiedzieć, z nielicznymi przypadkami rzeczywiście wysokiego profesjonalizmu.
No mnie oczywiście korci to pytanie na koniec dotyczące tego, co dalej. Znaczy, na ile to jest tak, że mamy do czynienia z jakimś, nie wiem, zorganizowanym, mającym pewną świadomość środowiskiem, który wchodzi w tę niepodległą kapitalistyczną Polskę i może sobie w niej dobrze dawać radę jako środowisko, jako grupy, jako pojedyncze osoby, które są lepiej niż inne przygotowane, mające lepszą, większą wiedzę, bo tam się parę teczek wzięło z archiwum właśnie w tej byle jakości, czyli w tym bałaganie.
Więc mamy mnóstwo publicystyki na ten temat. Jedyne dobre badanie, grupa ponad 100 funkcjonariuszy, z tym, że także byłego UOP oraz służb wojskowych. Ponad 10 lat temu Mariusz Jędrzejko przebadał właśnie taką grupę, pytając ich o to, jak sobie dzisiaj radzą, czym się zajmują. I ta grupa wykazuje dwie cechy. Po pierwsze, coś w rodzaju takiej środowiskowej wspólnoty. Po drugie, to, że sobie dobrze radzą. Są w takich branżach gospodarki, które można uznać za kluczowe, fundamentalne, być może wręcz uzupełniają wykształcenie, zdobywają kolejne kompetencje i szczeble w hierarchiach miejsc, w których pracują. Tyle tylko, że to jest stuosobowa próbka. Nie wiemy, jak ona jest reprezentatywna, bo przypomnę, 24 tysiące funkcjonariuszy w szczytowym momencie lat 80. pracuje w SB. Część pewnie sobie nie poradziła. No i znowu, jesteśmy tutaj skazani na pewne albo przypadki pojedyncze, albo na publicystykę opartą na jakichś hipotezach.
No dobrze, to wszyscy, którzy byliby zainteresowani tematem, to ich polecamy książkę mojego dzisiejszego gościa. Przypominam, że był nim dr Daniel Wicenty, autor książki Zgniłe jabłka, zepsute skrzynki i złe powietrze, czyli dysfunkcje w Służbie Bezpieczeństwa w latach 70. i 80., którą przede wszystkim można w księgarniach IPN-owskich, ale nie tylko, poszukiwać.
Jak najbardziej. Zachęcam do czytania.
No dobrze, a my bardzo dziękujemy za dzisiejszą audycję. Do usłyszenia.